Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy i pozdrawiamy zarówno widzów Telewizji Trwam, jak i słuchaczy Radia Maria i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Drodzy Państwo, dzisiaj podejmujemy temat polskie ofiary niemieckich obozów koncentracyjnych. Potrzeba pamięci. Naszymi gośćmi są i witam już od początku bardzo gorąco pani dr Anna Jagodzińska z Biura Upamiętniania Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Witam serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
Jest z nami pan Andrzej Rutecki, wiceprezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość w Działdowie.
Witam, szczęść Boże.
Ksiądz dr Wojciech Kućko, teolog z Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Witamy.
Szczęść Boże.
I pan redaktor Piotr Szubarczyk, publicysta z Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku. Witamy serdecznie. Drodzy Państwo, pytanie na początek takie. Temat jest bardzo jasny i też jasno sformułowany, żeby też nie było dopowiedzeń, jakie to obozy, jakie to ofiary i tak dalej. Natomiast dlaczego dzisiaj tym tematem chcemy się zająć?
Myśmy, ojcze, cała nasza czwórka uczestniczyli w konferencji w Działdowie, w pięknej konferencji organizowanej głównie przez obecnego tu pana prezesa Ruteckiego, przez pana prezesa Gajewskiego. Dotyczyła martyrologii księży polskich w czasie wojny z ręki niemieckiej. I mieliśmy taki niedosyt po tej konferencji. Było kilka bardzo ważnych wątków, które uznaliśmy trzeba kontynuować. Poza tym doszliśmy do przekonania, że ogół Polaków bardzo mało wie o cierpieniach naszych ojców, matek, dziadków, babci, o cierpieniach naszych księży w niemieckich obozach koncentracyjnych, obozach śmierci. A na dodatek od paru lat mamy pewien problem polegający na tym, że media na całym świecie, w różnych miejscach pozwalają sobie mówić o polskich obozach. To jest głęboko upokarzające nie dla nas, tylko dla naszych ofiar tych obozów. I my postanowiliśmy poprosić Radio Maria, Telewizję Trwam, aby taka audycja była dotycząca tych ofiar, pojawiła się na antenie 13 lub 14 czerwca. Dlaczego? Myślę, że wielu naszych widzów wie, ale na wszelki wypadek powiedzmy. Jutro, 14 czerwca, jest święto państwowe, Dzień Pamięci o Ofiarach Niemieckich nazistowskich obozów. Początkowo to święto, które zostało ustawą sejmową przyjęte w roku 2006, czyli dość dawno, nazwane było Dniem Pamięci o Ofiarach Nazistowskich Obozów. Kilka lat temu, w roku 15, posłowie postanowili znowelizować ustawę, głównie zmienić nazwę, ponieważ w ostatnich latach media, no myślę, że można powiedzieć śmiało, wrogie polskiej historii, polskiej tradycji, nie szanujące naszej wrażliwości historycznej, pozwalały sobie na te polskie obozy, więc trzeba było wyraźnie powiedzieć, że to były niemieckie obozy. Niemieckie nie dlatego, że chcemy upokorzyć Niemców. Wiemy, że młode pokolenie Niemców i młode pokolenie Polaków współpracuje, współistnieje i bardzo się z tego cieszymy. Ale jednocześnie mamy pełną świadomość, że te obozy nie były tworem jakichś tam nazistów, nie wiadomo skąd, z Księżyca. Że te obozy zostały zbudowane ze środków budżetu państwa, które się nazywało Deutsches Reich, a właściwie za Hitlera dodano jeszcze Großes Deutsches Reich, czyli Wielka Rzesza Niemiecka. A dzisiejsza Bundesrepublik jest następcą prawnym tej Rzeszy. Bardzo nas boli, że nie tylko takie gazety znane z tych złośliwości, jak New York Times czy The Israel Times, ale także niestety gazety niemieckie. No, mieliśmy przykład Frankfurter Allgemeine Zeitung. Gazety niemieckie pozwalają sobie na Polnische Lager, a to już jest granica przekroczona. Z tej konferencji w Działdowie Szczególnie zapadła mi w pamięci wypowiedź księdza doktora obecnego tu w studio, który mówił o etycznych aspektach tej sytuacji. Dlatego prosiłem, by ksiądz doktor zechciał być dzisiaj z nami.
Ja jeszcze dopytam, bo pan redaktor powiedział o tym sformułowaniu polskie obozy śmierci, polskie obozy zagłady, ale także o zastępowaniu Niemców nazistami. Pani Angela Merkel kilka dni temu powiedziała przecież, tutaj mam cytat, niezwykła wojskowa operacja w końcu doprowadziła do wyzwolenia nas od nazistów. Mówiąc o rocznicy lądowania aliantów i tej akcji wspaniałej.
Ale to nie pani kanclerz jako pierwsza powiedziała, ojcze. Dwa lata temu byłem na spotkaniu z profesorem Nerdingerem z Monachium u nas w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej. To człowiek, o którym się mówi, że jest przyjazny Polsce. I w pewnym momencie powiedział coś takiego, że my wszyscy pracownicy IPN-u spojrzeliśmy na siebie z najwyższym zdumieniem. Otóż profesor powiedział, że otwarcie takiego centrum badań nazizmu, to podkreślam, nazizmu w Monachium, nastąpiło w kwietniu, w rocznicę wyzwolenia Niemców od nazizmu. No to są rzeczy, które sprawiają, że ta narracja dotycząca genezy II wojny światowej, narracja dotycząca sprawców jest kompletnie zaburzona. Tak nie może być. My tego nie przyjmujemy do wiadomości. My oczywiście mamy świadomość, że każda narracja każdego narodu nosi jakieś znamie subiektywne. Że my Polacy też, no to wynika z miłości do swojego narodu, do swojego państwa, że często ten polski punkt widzenia mocno eksponujemy. Ale nie można posuwać się za granicę prawdy. Nie można posługiwać się kłamstwem.
Ksiądz doktor został wywołany niejako do odpowiedzi, a zatem poproszę o parę słów właśnie na ten temat, o którym mówimy. Czy to są takie lapsusy językowe? Pewnie w niektórych przypadkach tak, bo ta wiedza historyczna jest taka, a nie inna w wielu krajach. Natomiast są też, wydaje się, zaplanowane działania, zaplanowane akcje, które mają pokazać, że to nie tyle Polacy byli autorami, ale że współwinni byli na pewno.
Jeden ze współczesnych badaczy pamięci, Van Nguyen, w swoim artykule mówi, że wojny staczane są dwukrotnie. Raz na polach bitewnych, a potem jako walka o pamięć. I z pewnością to dziedzictwo XX wieku, okrutnych wojen dwóch światowych, następnie totalitaryzmu komunistycznego i totalitaryzmu nazistów niemieckich, ono jest dzisiaj dla nas wszystkich takim zaproszeniem i wezwaniem do tej walki o pamięć. Ta walka o pamięć jest bardzo charakterystyczna dla nas Polaków. Pamiętamy wizytę papieża Franciszka w Polsce w 2016 roku, kiedy podczas spotkania ważnego na Wawelu z dyplomatami polskimi, z rządem, parlamentem, mówił na temat właśnie pamięci. Powiedział, że cechą charakterystyczną naszego narodu jest pamięć. I papież wówczas przypomniał, że istnieją dwa rodzaje pamięci. Pamięć pozytywna i pamięć negatywna. To jest pewnie takie odwołanie do doktryny katolickiej, która była obecna i jest także zapisana w historii teologii wojny sprawiedliwej, niesprawiedliwej. A więc tego, że zawsze, kiedy jest jakiś konflikt, kiedy mamy do czynienia z sytuacją wojny, jest ten, kto napada, ten, kto jest agresorem, jest ten, kto się broni. I ta wojna powinna prowadzić potem, zakończona wojna, do właściwej refleksji na temat przeszłości. I my jesteśmy dzisiaj świadkami tej trudnej dyskusji o przeszłości. Im więcej lat mija od wojny, w tym roku 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, tym bardziej widzimy, jak pewne pojęcia są przez niektórych w świadomy sposób zamazywane, przez innych, może przez ignorancję, niewiedzę, po prostu zapominane.
Temat naszych rozmów polskie, ofiary niemieckich obozów koncentracyjnych, więc to też pewnie jakaś kwestia, czy próba jakby zepchnięcia na dalsze pole tych ofiar naszych, polskich ofiar, o których chcemy dzisiaj powiedzieć, a z drugiej strony jakaś próba wybielania tych, którzy byli wtedy oprawcami. Tak jak ksiądz doktor wspomniał, 80 lat już mija od wybuchu wojny, więc dzisiaj o Janie Pawle II pokolenie, które chodzi do gimnazjum czy do szkół ponadgimnazjalnych już mówią jako o postaci historycznej, a co dopiero patrząc 80 lat wstecz.
Tutaj chciałbym nawiązać do słów redaktora Piotra Szubarczyka o konferencji, która odbyła się 28 maja tego roku w rocznicy męczeńskiej śmierci arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Tematem tej konferencji była parafraza słów Zofii Naukowskiej. Niemcy ludziom zgotowali ten los. Eksterminacja inteligencji polskiej, w tym duchowieństwa w czasie II wojny światowej. Tak jak ojciec zaznaczył, minęło 80 lat od tych tragicznych wydarzeń, kiedy to Niemcy napadły na Polskę. Trzeba przypominać młodzieży, uwrażliwiać ją właśnie na tamte wydarzenia, aby w przyszłości ta historia czy ta tragedia się nie powtórzyła, ponieważ wiemy, że historia zapomniana może się powtórzyć.
A w jaki sposób dbać o tę pamięć?
Ja jeszcze tutaj nawiązując do słów pana Piotra, dodam, że mamy 1949 rok. Do tego czasu, do tego roku funkcjonowała w Polsce Główna Komisja do ścigania zbrodni niemieckich przeciwko Polakom. W 1949, kiedy następuje podział Niemiec na Niemcy demokratyczne i Niemcy zachodnie, pojawia się już Główna Komisja do ścigania zbrodni hitlerowskich, nie ma już niemieckich. Po czym mamy 1960 rok i już w prasie pojawia się niemiecki, bardzo często właśnie zamiana Niemcy na nazistowskie. I ja od wielu lat zajmując się właściwie polskimi duchownymi w niemieckich obozach koncentracyjnych, również pracując w Biurze Upamiętniania Walki Męczeństwa, których zadaniem jest również upamiętnianie poprzez tablice, pomniki, zaczęłam zwracać uwagę na nazewnictwo na starych tablicach i pomnikach. Najczęściej pojawia się naziści, rzadziej, ale hitlerowskie ofiary. I teraz dążymy do tego, żeby zmienić to pojęcie, bo to przecież cały czas tutaj mówimy o Niemcach. I ponieważ może ja tutaj chciałabym jeszcze przypomnieć taki niemiecki obóz koncentracyjny Dachau, w którym zginęło najwięcej polskich duchownych. I tam do dzisiaj właściwie jest niewiele informacji o tym obozie. Po wejściu do obozu nie ma na głównym takim postumencie, nie ma informacji w języku polskim. Także tutaj też bardzo nam zależy Instytutowi, żeby w przyszłym roku, już do przyszłego roku w porozumieniu, bo tutaj oczywiście mają głównym zadaniem pamięci, dbania o pamięć muzea zagranicznych czy po byłych obozach, to oczywiście Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego, także w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Ale skoro mówimy o pamięci, musimy my w tej chwili przekazać młodszemu pokoleniu, bo tych, którzy nam przekazywali pamięć o ofiarach, o bohaterach, o męczennikach, przecież oni wszyscy, ci, którzy przechodzili przez obozy koncentracyjne, mam na myśli również przede wszystkim polskich duchownych, nikt nie zdradził, pozostali wierni Bogu i ojczyźnie. Mamy 18 września 1941 rok, 1000 polskich duchownych wyrzuconych jest przed bloki na plac apelowy. Proponuje im się podpisanie listy narodowościowej niemieckiej w zamian za przywileje. Ani jeden z Polaków nie podpisał tej listy. Na drugi dzień są wypędzeni do ciężkiej pracy i z roku 41 na 42 w tym obozie umiera 600 polskich duchownych, bo pozostali wierni i nie zatracili człowieczeństwa.
Ja bym, Anno, chciał wrócić do tego głównego wątku. Dobrze, że sięgnęłaś tak daleko, do 49 roku, bo wtedy pojawił się taki dobry Niemiec. To ten dobry Niemiec to był ten nasz komunista ze wschodu, a ten zły Niemiec mieszkał na zachodzie. I pojawiła się taka bardzo niebezpieczna, bardzo egzaltowana stylistyka na tablicach pamiątkowych. Nie mieliśmy Niemców jako sprawców, mieliśmy hitlerowców albo faszystów, albo zbirów faszystowskich. Do dzisiaj nawet w Warszawie mamy takie tablice. Nie wiem, czy pamiętasz, Anno, świętej pamięci Janusz Kurtyka, nasz nieodżałowany prezes Instytutu Pamięci Narodowej, powtarzał nam wielokrotnie: nie używajcie określenia hitlerowcy, faszyści. Bez takich stylistycznych odniesień proszę pisać, kto dokonał zbrodni w tej miejscowości, kto zabił tych ludzi, których nazwiska są zapisane na tablicy. I mówił Janusz Kurtyka, proszę pisać, że to byli Niemcy. I jeszcze doradzał, aby na tych wszystkich inskrypcjach, tablicach pamiątkowych był tekst dwujęzyczny, albo trzyjęzyczne, oczywiście po polsku, po niemiecku i koniecznie po angielsku mówił, ponieważ świat uczy się angielskiego, to jest język powszechnie znany i żeby dotrzeć do tych ludzi Zachodu, niektórzy z nich mają taką wiedzę o Polsce, że w Auschwitz to Polacy byli owszem jako strażnicy obozowi, taka jest wiedza niektórych ludzi. Ktoś nad tym bardzo długo pracował, przecież to się nie wzięło z niczego. Więc...
Zgadzam się z tobą. Dwa lata temu, właściwie nawet trzy lata temu, to był rok 2016 i był problem, Działdowo jest mniej więcej podobnym obozem jak Konstantynów Łódzki. Tam nagle z 6 na 7 października 1941 roku, w tej ostatniej fali aresztowań polskiego duchowieństwa, aresztowano około 370 duchownych tylko tutaj z łódzkiego, katowickiego. I po wojnie została na ścianie, na płocie właściwie znajdującym się przed tym starą fabryką, który był takim budynkiem obozowym, została powieszona tablica dokładnie hitlerowskie ofiary. I arcybiskup Jędraszewski bardzo chciał, będąc wtedy w Łodzi tutaj arcybiskupem, chciał zmienić nazwę, to nazwę, tym bardziej, że byli więźniowie, bardzo prosili. I proszę sobie wyobrazić, że miasto Konstantynów wyraziło zgodę na zmianę inskrypcji na tablicy i tutaj ja udokumentowywałam, że już profesor Serwański z Instytutu Zachodniego w Poznaniu uznał, że ten obóz 41-43 miał absolutnie cechy obozu koncentracyjnego. I jest tablica zmienione, jest w tej chwili niemiecki obóz. Może koncentracyjny jest zbyt, może nie do końca on był, później był wychowawczy, ale jednak to był obóz, w którym przez dwa lata uwięzieni ludzie nie mogli wychodzić i byli przetrzymywani w okropnych warunkach. Tam zmarły wszystkie dzieci w ciągu pół roku z tych osób przesiedleńczych w ramach Inteligencji Akcją.
Kiedy tak słucham, już księże doktorze oddaję głos, ale zdaję sobie sprawę, jaka to jest ogromna skala tej akcji, takiego odkłamywania historii, wręcz globalna, bo na świecie jest wiele takich miejsc, tak, gdzie no, choćby ten napis czy podpis, który widnieje, mówiąc o danym miejscu, no jest napisany nie tyle z błędem, ale wprowadzający zamęt, no i wręcz jakieś takie historyczne zamieszanie, mówiąc najdelikatniej.
Oczywiście, tak jak ojciec redaktor mówi i państwo tutaj w studium, nie da się mówić o pamięci bez prawdy o przeszłości. W 2005 roku ostatnią książką wydaną jeszcze za życia wspomnianego dzisiaj świętego Jana Pawła II była jego publikacja Pamięć i tożsamość. I papież tam w bardzo jasny sposób mówi o złu XX wieku i mówi, że nie da się budować pamięci bez prawdy o przeszłości. Tak samo, jak nie da się budować pamięci w sensie przyszłości nas, naszych pokoleń, bo ta przyszłość to jest nasza tożsamość. Nasza tożsamość. I z pewnością w tej dziedzinie dużo, bardzo dużo mają do uczynienia nie tylko nauczyciele historii języka polskiego w naszym kraju, ale także nauczyciele innych przedmiotów i w ogóle szkolnictwo świata, bo dzisiaj, kiedy młodzież, uczniowie studiują, uczą się przeszłości, prawdy o przeszłości, bardzo istotne jest właściwe formułowanie terminologii. Widzimy, jak jest wielkie zamieszanie dzisiaj wokół nas, kiedy Często ludzie, może z niewiedzy, używają takich pojęć jak nazista, jak faszysta, które odbiegają od tej istoty tego, czym one były w przeszłości, kim byli ci ludzie w przeszłości. Więc to zakłamywanie dzisiaj wokół nas tych pojęć, tej prawdy o przeszłości jest bardzo obecne. I druga rzecz z tym związana to jest ta obecność nasza, myślę także ludzi młodych, poprzez rozmaite stowarzyszenia, poprzez internet, poprzez książki, publikacje w językach obcych, po to, żeby inni w Europie Zachodniej i w całym świecie mogli dotrzeć do tej prawdy. Tutaj Państwo słusznie zwrócili uwagę na to, że my tu mówimy dużo w Polsce pewnie o tej polityce historycznej, o pamięci, ale to wcale nie jest takie oczywiste, kiedy się spotkamy z Niemcami, Francuzami czy z Amerykanami, że oni w taki sam sposób myślą o przeszłości, nawet tej ostatniej, II wojny światowej czy innych czasów. Niedawno odkryto identyfikację kolejnej z ofiar zamachu z World Trade Center. To jest dla mnie taki dowód na to, że można dbać o to, że nie tylko policzymy te ofiary, nie tylko je nazwiemy, znajdziemy ich nazwiska, ich tożsamość, ale po prostu wiemy, ile tych osób było. My tak naprawdę, może powiem tutaj kontrowersyjną rzecz, ale my tak naprawdę nie wiemy, ile było ofiar obydwu totalitaryzmów XX wieku, ile było ofiar II wojny światowej. Podaje się liczby 8 milionów, 6 milionów, niektórzy mówią nawet o 10 milionach tych ofiar II wojny światowej. My powinniśmy to wreszcie policzyć po 80 latach, z nazwiska, z imienia te osoby wypisać, bo jeśli my tego teraz nie zrobimy, to wymrze to pokolenie, które jeszcze tamte czasy pamięta, a do dzisiaj pewnie są tacy ludzie, którzy boją się przez traumę, przez wspomnienie przeszłości mówić o tym.
Ksiądz doktor przypomniał mi mimowolnie tytuł książki świętej pamięci Barbary Otwinowskiej, więźniarki z politycznej po wojnie. Jako młoda dziewczyna była w Armii Krajowej i po wojnie była w więzieniu. Ta książka nosiła tytuł Zawołać po imieniu. Więc mamy pewne obowiązki wobec tych naszych rodaków. Po pierwsze, należy ich zawołać po imieniu. Ja się bardzo cieszę, że w Lesie Szpęgawskim, niedaleko Starogardu, gdzie mieszkam, robi się w tej chwili taką rzecz, że będą wypisywane wszystkie nazwiska, znane nazwiska ludzi zamordowanych przez Niemców tam, zwłaszcza na jesieni 1939, na wiosnę 1940 roku. Za czasów komunistycznych liczyła się masa. Poza tym komuniści nie życzyli sobie, żeby opowiadać o księżach, nie eksponowali tego. Mordowana była głównie nasza inteligencja. Jak to Niemcy mówili, polnische Führungsschicht, polska warstwa przywódcza.
Choć ksiądz Frelichowski został odznaczony przez władze komunistyczne.
Tak, to znaczy te ofiary często w czasach komunistycznych były wykorzystywane instrumentalnie, jako przykład tego, że no, Niemcy byli dla nas niedobrzy, zwłaszcza ci Niemcy z Zachodu. Więc teraz trzeba wołać po imieniu, wszędzie, gdzie to możliwe, nie patrzeć na to, że w tym Lesie Szpęgawskim pojawi się ponad 2000 nazwisk, a skądinąd wiemy, że tam zamordowano od 4 do 7 tysięcy ludzi. Niech będą te, które można ustalić. My chodzimy na nasze cmentarze, żeby odwiedzić groby naszych bliskich, ale też żeby popatrzeć na sąsiednie groby, na groby naszych sąsiadów, na groby ludzi, których pamiętamy, których już dawno nie ma wśród nas. Te miejsca powinny być cmentarzami, a nie jakimiś państwowymi memoriałami zimnymi, do których się przychodzi z wiąchą kwiatów kupionych za nie swoje pieniądze z okazji jakiegoś tam święta, jakiejś tak tam rocznicy, bo wypada panu wójtowi, panu burmistrzowi, panu prezydentowi miasta w tym dniu się tam pojawić. To musi być, musimy mieć świadomość, że ci nasi rodacy byli częścią naszej wielkiej rodziny, wielkiej polskiej rodziny. A druga rzecz, jeśli mówimy o pamięci, dlaczego myśmy tak prosili o ten 13 lub 14 czerwca, ojcze? Moje pragnienie, moje marzenie jest takie, że każdego 14 czerwca w to święto państwowe, czyli jutro, pojawią się na balkonach flagi biało-czerwone z czarnym kirem, że będą w mediach programy okolicznościowe dotyczące naszych bohaterów, czy to tych biskupów i księży zamordowanych w Dachau i w innych miejscach, czy to pana rotmistrza Witolda Pileckiego, twarz odwagi KL Stutthof, czy to pana Kazimierza Piechowskiego, uciekiniera z Auschwitz, z którym zachwycił się rotmistrz Pilecki i marzył o tym, że po wojnie powstanie film fabularny o tej brawurowej ucieczce. Mamy rok 2019, nie ma filmu. Nie stać państwa polskiego na taki film? A szczególnie w Działdowie nam przychodziły do głowy takie myśli, ponieważ w Działdowie, na terenie dawnego KL Zoldau, jest jeden budynek. Mhm. Budynek, w którym męczeńską śmiercią zginęło wielu ludzi, w tym arcybiskup nowowiejski, tu przez kolegę Ruteckiego przypomniany, ksiądz biskup Leon Wetmański, biskup pomocniczy płocki i ojcze.
Widzimy
aż
ten obóz
wstyd, aż wstyd, mamy tam zdjęcie w tej chwili na wizji. Proszę zobaczyć. Strefa niebezpieczna, nieupoważniony wstęp wzbroniony. Ja się prawie popłakałem, kiedy przyjechali byli więźniowie KL Zoldau z Płocka i tam, jak państwo widzą to zdjęcie, na wprost są drzwi, po obu stronach drzwi są tablice. Jedna arcybiskupa nowowiejskiego, druga biskupa wetmańskiego. I strach było podejść, bo był napis, że grozi zawaleniem. No mój Boże, państwo polskie musi stać na to, by to podnieść, bo miasto Działdowo liczy 20 tysięcy mieszkańców. To jest niewielki budżet i to nie jest sprawa Działdowa, to jest sprawa całej Polski. My mieliśmy w przeszłości, Anno, pamiętasz, pretensje do Niemców, do Austriaków, że nie szanują tak, jakbyśmy chcieli miejsc.
No Guzen mamy przykład. Guzen, gdzie jest obóz, w którym zginęło prawie 30 tysięcy Polaków, głównie inteligencji. I tam teraz jest miasteczko. Brama obozowa jest jedną z prywatnych bram jednego z Austriaków.
Ale oni mogą przyjechać do Działdowa i pokazać nam palcem, a wy jak?
No więc właśnie do tego zmierzam. Natomiast mówimy jeszcze o pamięci. Tutaj ja jeszcze wrócę do pamięci. Słusznie, Działdowo jest takim miejscem, które przez jakiś czas było miejscem, o którym mniej się mówi. Tutaj ksiądz Marian Ofiara wydobył właściwie pamięć. Tutaj również panowie ze stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość. Dla mnie to jest bardzo ważna inicjatywa, ponieważ ja, zajmując się niemieckimi obozami koncentracyjnymi, głównie Dachau, Mauthausen, Guzen, Działdowo było dla mnie takim obozem, przez który przechodzili również księża aresztowani z diecezji płockiej, łomżyńskiej, i część z nich, ta, która nie została zamordowana w Działdowie, zdążyła zostać wywieziona do Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen. I większość z nich przeżyła. I mamy tutaj na przykład księdza Białkiewicza, księdza Werenika, którzy, ponieważ oni mogą być świadkami, ja dotarłam do ich świadectwa i pięknie opisują tutaj arcybiskupa nowowiejskiego, wetmańskiego. Oni byli świadkami ich tej niezwykle morderczej ścieżki, jaką im tutaj przygotowali w Działdowie Niemcy. Ale dotarłam jeszcze do bardzo ciekawej informacji. Tutaj jednym z wikariuszy w Działdowie, w kościele świętego Wojciecha, był ksiądz Skowroński. I on wywieziony do Dachau jest wywieziony w transporcie inwalidów, bo pamiętajmy, że Niemcy jeszcze organizowali tak zwane transporty inwalidów, czyli osoby, które były wyznaczone do zagazowania w zamku Hartheim, do takiego miejsca, gdzie zamordowano 310 polskich księży. I o tym, miejsce pamięci, prawie o tym Polacy nie wiedzą. Te ofiary zagazowane w Hartheim, większość była przywożona do Monachium. I w Monachium była skremowano wielu polskich duchownych i w kościele jednym cmentarnym, i oni byli, te prochy były umieszczane w urnach numerowanych. I jest lista, dokładnie numer obozowy księdza i nazwisko. Zostały te urny z prochami pochowane w Gaju Pamięci. Tam na przykład są prochy błogosławionego księdza Kupskiego. Są prochy księdza właśnie Skowrońskiego, dokładnie wiemy i tam, w którym miejscu. To jest tak zwany gaj pamięci. Tam pod takimi płytami betonowymi leży 4092 ofiary zamordowanych więźniów Dachau, w tym Polacy. Tam nikt nie przyjeżdża z Polaków, tam się nie składa, nie zapala świeczki. I w ubiegłym roku postanowiliśmy z moim dyrektorem z Biura Upamiętniania, byliśmy w tym miejscu i bardzo nam zależy, żeby w porozumieniu z władzami miasta czy cmentarza postawić tablicę i wymienić wszystkie te nazwiska dla pamięci i będziemy się starali, żeby od tego czasu, od roku teraz, 2000, kiedy będzie 80. rocznica albo bardziej w przyszłym roku właśnie wyzwolenia Dachau, żeby również tam kierować Polaków, polską młodzież. Ja osobiście miałam możliwość przebywania z księżmi więźniami obozów koncentracyjnych, ponieważ mój stryj był więźniem Dachau, całe 6 lat prawie. I ja w jego mieszkaniu, w jego parafii w Kościanie Wielkopolskim, wcześniej w Onieściu, spotykałam arcybiskupa majdańskiego Jerza. To były fantastyczne postacie, które dbały o pamięć dzięki arcybiskupowi majdańskiemu biskup Jerz spowodowali, że w 72 roku na terenie Dachau umieszczona została po raz pierwszy tablica, która mówi, że tam co trzeci zamordowany był Polakiem, a co drugi był polskim duchownym. I stryj,
co drugi,
zmierając,
a chyba więcej niż nie. Co drugi.
Co trzeci
mamy,
Polak.
Mamy duchownych ponad 20 narodowości w KL Dachau.
Ale ja mówię o Polakach.
I te 20 narodowości to jest mniej zamordowanych niż jedna polska narodowość, bo tam ponad 1700 polskich...
77,
Polaków było 1778, z czego 868 było zamordowanych. Natomiast na tablicy jest umieszczona liczba 858. Jest taka mała różnica. Owszem...
2000, ponad 2000 duchownych i to
około
jest...
Około 3000, prawda?
To jest bardzo przykre, kiedy się zwiedza ten obóz w Dachau, że ta informacja o męczeństwie duchowieństwa to są dosłownie dwie tablice niewielkie, które są wyeksponowane w tym miejscu. Bardzo dziękuję pani dyrektor za wspomnienie tego faktu martyrologium duchowieństwa. Trzeba tutaj powiedzieć o tym, że w 1994 roku Jan Paweł II, wiele razy się na jego powołujemy, napisał list o przeżywaniu jubileuszu, wielkiego jubileuszu roku 2000, Tercio Millenio Adveniente. I tam bardzo jasno powiedział, prosił Kościół w tym liście, żebyśmy spisywali świadectwa męczenników. Dlaczego? Tak. Dlatego, że te świadectwa to są świadectwa niezłomnych żołnierzy, takich nazwał, zwłaszcza XX wieku. Ale też mówi o tym, że te świadectwa są takim czymś, co nas może połączyć, takim ekumenizmem krwi, ekumenizmem świętych. I my chyba nie do końca jesteśmy posłuszni tej woli Jana Pawła II, bo może zbyt mało nie tylko spisujemy te świadectwa, ale o nich mówimy. Wiele się działo, tutaj wspomnę choćby diecezję płocką, z której pochodzę, której jestem kapłanem. Ona straciła dwóch biskupów, wspomnianego biskupa nowowiejskiego, jego biskupa pomocniczego wetmańskiego, 110 kapłanów i 3 alumnów seminarium duchownego. To była 1/3 duchowieństwa naszej diecezji, wielka ofiara krwi. I jest pytanie, no co my z tym robimy? Trzeba tutaj przywołać nazwiska księży, którzy po II wojnie światowej bardzo dużo napisali i te
ksiądz
świadectwa.
Bujacz z Łodzi.
Ksiądz Jezusek, który był rektorem naszego seminarium, ksiądz profesor Grzybowski, tak. Następnie biskup Andrzej Suski, który też był inicjatorem wielu działań na rzecz pamięci tych biskupów.
Kardynał Adam Kozłowiecki.
Tak jest, na pewno pani doktor za chwilę o nim powie, tylko dokończę moją myśl dotyczącą tej pamięci o męczennikach. Mamy wspomnienie 108 męczenników II wojny światowej, wczoraj 12 czerwca. Mamy 20. rocznicę beatyfikacji tych męczenników przez...
I to dzisiaj przypada ta 20.
Tak
rocznica,
jest.
13 czerwca.
I mamy jutro wspomnienie błogosławionego biskupa Michała Kozala, beatyfikowanego w 87 roku.
Wspomnienie liturgiczne, więc pięknie to się składa, ojcze, ten 14. Dlatego tak bardzo prosiliśmy o audycję 13 lub 14.
Tak bardzo się udało, cieszymy się.
Ten czerwiec jest taki naznaczony męczeństwem duchowieństwa, nawet jeśli 29 kwietnia jest Dniem Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej, o czym może mało
Właśnie,
mówimy.
Należy pamiętać o Kaliszu. tam więźniowie księża przed, krótko przed wyzwoleniem składają ślubowanie świętemu Józefowi, że będą pielgrzymować do Kalisza, do świętego Józefa, opiekuna rodziny. I tak. Oni to od 1948 roku robili. W 2010 roku był jeszcze ostatni z kapłanów, był to właśnie mój stryj. Ale dodam jeszcze, że kilka dni temu...
Anno, nie wymieniłaś nazwisko twoje.
Stryj Leon Stępniak. Natomiast myślałam i sądziłam, że to ostatni kapłan, który, więzień Dachau, który zmarł. Zmarł w 2013 roku, mając 100 lat. Umierając, poprosił mnie, to brat mojego ojca, czy nie... Nazywany był kustoszem pamięci. On właśnie dbał o pamięć o swoich, o współwięźniach, księżach. No oczywiście zgodziłam się i może stąd ta moja taka próba upamiętniania właśnie polskich duchownych, ale kilkanaście dni temu otrzymałam z Nowego Jorku od pani profesor, nie potrafię przydać nazwiska, taką informację, że w Brazylii żyje jeszcze ksiądz salezjanin, który ma 105 lat i był jednym z więźniów już jako kapłan obozu Mitteldau. I postanowiliśmy uhonorować księdza i właśnie z imieniu prezesa przesłaliśmy takie gratulacje dla księdza Obozowicza, który przetrwał. I on tam w tej Brazylii jest też takim jeszcze punktem odniesienia, który on jeszcze może coś powiedzieć jako ostatni kapłan Polski o tym i cierpieniu, i heroizmie. Chciałabym jeszcze dodać, że w ubiegłym roku byłam w Wenecji, na Uniwersytecie Weneckim, zaproszona przez Uniwersytet Wenecki i łącznie również tam, również komisarz, dyrektor Unii Europejskiej. Zrobiono takie spotkanie w związku z tym, że pewne małżeństwo z Wenecji napisało przepiękną książkę, która jest u nas teraz wydawana, Listy z Auschwitz. Oni piszą o polskich duchownych. Stwierdzili, że kilka lat temu przyjechali do Auschwitz i zobaczyli Polaków. Oni nie wiedzieli, dla nich Auschwitz, tam nie było Polaków. I zdobyli od rodzin polskich duchownych przeszło 200 listów i te listy teraz z ich opracowaniem będziemy publikować. Ale na zakończenie jeszcze dodam, i tam właśnie była kilka referatów. I ja miałam tłumacza i osoby, które referowały pobyty w obozach, właśnie używały tylko nazewnictwa naziści. Ja jedyna mówiłam o niemieckich, tak? I proszę sobie wyobrazić, wstał jeden młody człowiek, może student, i powiedział: tak, pani ma rację, to byli Niemcy.
Mówimy o tej potrzebie pamięci. Mamy fragment w naszych zasobach archiwalnych rozmów niedokończonych z udziałem pana Kazimierza Piechowskiego. Może teraz choćby na moment w ten czas przeszły się przeniesiemy, zobaczymy tę szczególną postać. Poprosimy o materiał.
Ta miska była taka drogocenna, bo jeśli tej miski nie było, to nie było życia.
Tak.
A ona musiała służyć do wszystkiego, że czuć ją było. Z tej miski się jadło, w tej misce jak było trochę wody gdzieś, to się w niej myło. W tej misce, jeśli wiecznie był ten durchwal, czyli biegunka, to dziewczyna, która nie chciała robić na swoje koleżanki, robiła to w miskę, bo jakoś ja potem to umyję. To jest właśnie ta straszna, przeklęta tragedia, jak pozbawiono nas człowieczeństwa. Musieliśmy, zmuszali nas do tego, żyć w brudzie, żyć w błocie.
To straszne.
Jeść z misek, które się do tego nie nadawały, ale jeść trzeba było. I pozbawili nas nawet godziwej śmierci, bo jak tam na tej pierwszej klatce, gdzie było najgorzej, pies w budzie ma lepiej na wsi niż ci ludzie, którzy mieszkali tam w tej pierwszej kondygnacji na betonie. Dlaczego tam było najgorzej? Tam byli ci, którzy nie mogli już walczyć, przestali walczyć, jeszcze żyli, ale już nie mogli walczyć. Kto mógł walczyć, to tam na górę się wydostał, bo on jeszcze mógł walczyć. A jeśli nie mógł walczyć, to był tam na tym betonie i tam dogorywał. Ale on nie był sam w towarzystwie wszy, pcheł, szczurów, którzy ogryzali te ciała na parę godzin przed śmiercią. Ogryzały, bo szczury też chciały żyć, a wszy, co z tego, że była dezynfekcja, kiedy po dezynfekcji z tych jajek, które tam wszy miały w kocach, to za 4 dni były nowe wszy i bezwzględnie zawsze nie można było tego wytępić. Wszy, tyfus, durkwal, głód, to wszystko było obecne przez cały czas. Jeśli więzień mógł się dorwać do jakiejś pracy przy wielkim szczęściu, że był pod dachem, jadł marnie jak wszyscy, pracował ciężko, ale nie był w śniegu, nie był w błocie, nie był w deszczu, dach nad głową. To był już raj. I taki więzień, choćby na 2-3 miesiące w takich warunkach, to on mógł jeszcze egzystować. A inaczej to trzeba było pożegnać się z życiem.
To już archiwalny fragment wypowiedzi świętej pamięci pana Kazimierza Piechowskiego, więźnia.
Ojcze, 2 dni temu byłem w Tczewie. Mm-hmm. Przyprowadzono do Centrum Kultury dużą grupę młodzieży, szkół średnich. Ponad 150 osób, dziewcząt i chłopców. Ja miałem wstęp do filmu Uciekinier, który opowiada o panu Kazimierzu Piechowskim, opowiada historię tej brawurowej ucieczki. Mówimy o 14 czerwca, rocznica tej ucieczki też wkrótce, 20 czerwca 1942 roku. Bardzo często słyszę takie opinie, że nasza młodzież nie interesuje się historią, że jest niewrażliwa, że ma co innego w głowie. Koledzy mi mówili, że no, będą się bawić telefonami komórkowymi, jak będziesz miał wprowadzenie do tego filmu. Otóż ja, kochani, wychodziłem głęboko poruszony. Ja już znałem ten film. Byłem głęboko poruszony reakcją tej tczewskiej młodzieży. Oni nie tylko mnie uważnie wysłuchali, ale potem była absolutna cisza, kiedy pan Kazimierz w tym filmie opowiada swoje losy bardzo szczegółowo. Miał dar opowiadania, to jest takie bardzo plastyczne. To nie są jakieś wielkie słowa, to nie jest jakaś taka wydumana narracja. Młodzież chętnie słucha opowieści o przeszłości naszego narodu pod jednym warunkiem, że ta opowieść będzie prawdziwa, że będzie naturalna i że nie będzie oparta na jakichś tam schematach, tylko będzie dotykała sedna sprawy. Oni wychodzili z tej sali powoli, nie śpiesząc się. Ja ich potem spotkałem na ulicy, rozmawiali o czym? O tym filmie. Jestem pod wielkim wrażeniem. Tym bardziej chciałbym zaapelować z tego miejsca do pana ministra kultury. Panie ministrze, pan rotmistrz Witold Pilecki, nasz bohater narodowy, twarz odwagi konspiracji II wojny światowej według Michaela Futa. Pan rotmistrz, kiedy stał na placu apelowym po tej ucieczce 20 czerwca 1942 roku, to marzył o tym, że po wojnie Polacy zrobią film fabularny. Nie wiedział, do czego to porównać, to, co on chce, więc przypomniał mi się taki film przedwojenny 10 z Pawiaka. Na tym filmie wychowywała się patriotycznie młodzież jego generacji. I marzyło mu się, że powstanie taki film podobny do 10 z Pawiaka o tej ucieczce. I proszę zobaczyć, reduta dobrego imienia walczy z polskimi obozami. Zmusza często portale, gazety, czasami te same gazety, to najlepiej świadczy o złej woli, żeby poprawiły coś, co umieszczono gdzieś tam w sieci, żeby usunęły te polskie obozy. Mobilizuje nas reduta do maili wysyłanych masowo do pod pewne adresy, żeby nie było tego kłamstwa. Przecież, kochani, gdyby powstał taki film, o którym marzyło się panu rotmistrzowi, film zrobiony za duże pieniądze, bo to niestety zależy od pieniędzy.
Scenariusz
film,
gotowy jest.
Film, który byśmy zlecili komuś formatu Mela Gibsona, no to by dotarło w końcu do tego człowieka na Zachodzie, że Polacy umierali w Auschwitz, a nie byli strażnikami. I my słyszymy każdego 27 stycznia, kiedy jest Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. My słyszymy jak mantrę pewne wypowiadane zdanie. No, ten obóz był budowany, co prawda, dla Polaków, ale tego nie można porównywać. Jak to nie można porównywać? Pani Barbara Engelking pozwala sobie na jakieś mroczne refleksje, mroczne rozważania na temat tego, czym była śmierć Polaka, czym śmierć Żyda. mówi, że śmierć Polaka była zwyczajna, fizyczna, a tamta miała wymiar metafizyczny. No, proszę pani, ja bym tak się odezwał do pani Engelki Gboni. Proszę pani, pani jest profesorem, doktorem habilitowanym, a nie wróżką, ani jakąś tam... Nie, to się ociera o rasizm. Więc my musimy szanować cierpienie każdego narodu. Wszystkich przedstawicieli wszystkich narodów, którzy umierali nie tylko w Auschwitz, ale także w innych miejscach. Bo my się obracamy tu głównie wokół Auschwitz. Mówimy o Soldau, bo jest to skandaliczne zaniedbanie. Myślę, Andrzeju, że dzisiaj tam stona deszczu wody spadła do środka tego budynku, który jest dla nas, powinien być święty. Bo tam jest dziurawy dach, ojcze, i jak deszcz pada, to zastanawiamy się, czy runie ten budynek, czy nie runie. No,
z każdym
tak
dniem postępuje degradacja tego budynku.
Więc kolejny apel do pana ministra kultury. Panie ministrze, tak. No, jeśli pan daje 4 miliony na uprawianie polityki w ECS-ie gdańskim przez ambitnych miejscowych polityków, którzy mają siebie za samorządowców, jeśli pan daje pieniądze pani Barbarze Engelking, która pozwala sobie na takie wynurzenia, to tym bardziej prosimy o dofinansowanie rekonstrukcji zgodnie z tym, co postawił za warunek konserwator zabytków, rekonstrukcji w tym Działdowie. My nie mamy pretensji do pana burmistrza, do radnych, do mieszkańców Działdowa. Oni też cierpią z tego powodu, oni też to widzą. Tym musi się zająć państwo polskie. I takie dni jak 13-14 czerwca służą między innymi, ojcze, do tego, by pokazać palcem to, co powinno być zrobione. Niemcy mają takie powiedzenie, które bardzo mi się spodobało, kiedy byłem w Niemczech. Wiele razy to słyszałem. Wir sind verantwortlich nicht nur für das, was wir tun. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to, co czynimy, sondern auch für das, was wir nicht tun, ale także, to sondern można tłumaczyć, ale przede wszystkim za to, czego nie czynimy. To jest grzech zaniedbania. I tutaj nie ma żadnego usprawiedliwienia.
Polskie obozy, polskie ofiary niemieckich obozów koncentracyjnych, potrzeba pamięci. Tak nam się dobrze rozmawia, ale zaprosimy też widzów i radiosłuchaczy, bo to jest nieodzowna część i bardzo ważny element również naszych rozmów niedokończonych. Przypomnę państwu numery telefonów, one też będą się wyświetlały na ekranach. 56 657 0011 Polska Północna, Południowa 657-0012, dla zagranicy dwa numery telefonów 4856-657-0013 i 14 i telefonia w naszej rodzinie 536-600-100 i 536-600-400. W KL Soldau przerwałem wątek. Myślę, że warto powiedzieć. Już trochę słyszeliśmy i również z apelu pana redaktora. Zapomniane, zaniedbane miejsce, ale jesteście też ludźmi, którzy chcą o tym miejscu pamiętać i to miejsce w należyty sposób upamiętnić i pokazywać.
Tak, działania, które organizuje nasze stowarzyszenie, mają na celu właśnie upamiętnienie więźniów i ofiar tego obozu, duchowieństwa, inteligencji polskiej. Rok temu była premiera dokumentalnego filmu o KL Soldau. Soldau, miasto na pograniczu śmierci. Właśnie chcieliśmy w jakiś sposób dotrzeć przede wszystkim do młodzieży, aby pamiętała o tych tragicznych wydarzeniach. I właśnie powstał pomysł, aby w sposób filmowy pokazać te tragiczne wydarzenia, to miejsce, śmierć, szczególnie duchowieństwa. Po Dachau i Auschwitz w Działdowie zamordowano największą liczbę duchownych, 89. Film pokazuje losy byłych więźniów obozu w Działdowie. Jest to pięć pań z Płocka, pani Teresa Krowicka i jej współtowarzyszki, które jako małe dziewczynki w tym obozie przebywały. Powstała również publikacja, którą wydaliśmy w zeszłym roku. Promocja tej publikacji odbyła się w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie. Publikacje tam, gdzie możemy, dochodzi ona do różnych osób, do różnych miejscowości. Właśnie poprzez film, publikacje chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób, upamiętnić duchowieństwo, inteligencję polską, aby o tym miejscu nie zapomniano, a wręcz przeciwnie, aby z każdym dniem mówiono coraz więcej i aby być może w niedalekiej przyszłości udało się ten budynek odratować, zrewitalizować.
Mhm. Mamy zwiastun tego filmu, więc zobaczmy, a później do dyskusji wracamy.
Co zabrali, to myśmy byli przeznaczeni na stracenie.
Co jeszcze jest ciekawe, że to jest pierwszy obóz koncentracyjny na ziemiach polskich.
Czym dla mnie jest ten obóz? Jest miejscem, w którym okupant niemiecki walczył z polskością i z kościołem katolickim.
To było przeżycie straszne i nic szło, nie ma, nic nie zostało po tym, tylko nerwy i zmarnowane dzieciństwo.
Boję się słów Achtung, Weg, Raus, to mnie to brzmi.
I wówczas pokazał na krzyżyk, który wisiał nad moim łóżeczkiem. I powiedział w ten sposób do mamusi: proszę zabrać krucyfiks, on tylko wam pomoże.
Dzikie zwierzę zaatakuje się na je i odchodzi. A tutaj właściwie wielu z tych sprawców to byli ludzie nienasyceni.
Krzyczę ciszą nieogarniętego bólu, bo ból jest wielki w tym miejscu, ból jest. Nie można tego ogarnąć, ale chyba cisza w tym miejscu będzie głośniejsza niż sam krzyk. Niemiecki obóz koncentracyjny, dosłownie, w Działdowie.
Zwiastun filmu o KL Soldau. Wracamy do naszej dyskusji.
Ojcze, ja muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem też profesjonalnej roboty, bo to jest film zrobiony przez amatorów, ale w sposób profesjonalny. I chciałbym wyrazić też wielkie uznanie wszystkim osobom, które należą do Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość. Myślę, Andrzeju, że ta nazwa nie jest przypadkowa. Jest wzięta właśnie z tej publikacji Ojca Świętego, którą wspomniał ksiądz doktor, bo to zresztą jest też imienia świętego Jana Pawła II. Wykonali piękną pracę, wykonują ciągle piękną pracę. Ja jestem pod wrażeniem tego, co w ostatnich latach jest zjawiskiem dla mnie zupełnie nowym w Polsce. Ja nazywam to wolontariatem historycznym. Jest wielu ludzi, którzy nie mają żadnego interesu, żeby zajmować się historią, żeby zapraszać ludzi na spotkania historyczne. Często wydają na to własne pieniądze, których nie mają za wiele. Jest wielu szlachetnych wolontariuszy, którzy wykonują dobrą robotę i państwo tych wolontariuszy musi wspierać, musi w nich widzieć ludzi, którzy są solą ziemi. Dlatego Andrzeju, tobie, panu prezesowi Zenonowi Gajewskiemu i wszystkim z was ze Stowarzyszenia w Działdowie gratuluję i dziękuję za to, co robicie, bo my z Anną jesteśmy etatowymi pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej.
I
to jest nasza praca zawodowa. Natomiast wy macie swoje obowiązki i należą wam się wielkie podziękowania od nas wszystkich.
Mamy telefon, wrócimy zaraz. Prosimy bardzo, halo.
Halo.
Prosimy bardzo.
Mówi Danuta ze Szczecina. Dobry wieczór i szczęść Boże.
Witamy Pani Danuto.
Wszystkim razem. Ja włączyłam się troszeczkę później, ale ja temat znam, bo jestem córką człowieka, który zginął w Dachau. Był tylko 8 miesięcy, bo wzięło go gestapo we wrześniu. Ja miałam 6 lat. Ja niektóre rzeczy jeszcze pamiętam. We wrześniu 1944 gestapo w Grudziądzu. Z Grudziądza został przeniesiony do Stutthofu, a od stycznia kolejny każdy dzień 6 miesiąca, czyli styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, był już w Dachau, w podobozach i mam papiery, że zginął, zmarł 11 maja. Jak wiem, Dachau było wyzwolone 28 kwietnia 1945 roku. Ja interesowałam się tą sprawą. Moja mama bardzo mało mówiła, bo to była tajemnica, bo to wszyscy się bali. Więc ja jako panienka, czy już nawet mężatka, bardzo mało jeszcze wiedziałam. Dopiero później, jak powstało Stowarzyszenie Poszkodowanych przez III Rzeszę, ja się tym zainteresowałam tu w Szczecinie, nawet się zapisałam. No ale chyba wszyscy wiemy, że to się skończyło niczym. Mieliśmy jakieś odszkodowanie dostać, płaciliśmy jakieś tam datki. To się skończyło niczym. O co mi chodzi? Chodzi mi o to w tej chwili. Ja w Dachau byłam. W Dachau byłam, zwiedziłam muzeum. Nie dowiedziałam się nic, kompletnie nic. Jak już wyjeżdżaliśmy z Dachau, to zapytałam postronnego tam człowieka, gdzie jeszcze można znaleźć coś, czegoś się dowiedzieć. To powiedział mi, żebym pojechała do miasta Dachau na cmentarz. Tam jest jakaś mogiła czy jakieś groby. Ale tu już drugi raz słyszę o jakimś gaju. I prawdopodobnie, bo ja mam numer obozowy ojca i papiery z AROL, z Czerwonego Krzyża. Ale nie wiem, ja już mam swoje lata i nie wiem, czy bym się wybrała, ale bardzo bym chciała się dowiedzieć, gdzie mój ojciec leży, bo no, tym bardziej teraz już człowiek jak już dogorywa prawie, że ja jestem chora, już teraz wciąż choruję, a ludzie, którzy nawet byli tam w Dachau, ja tak bardzo żałuję tego, że jestem ze Szczecina i no nie miałam odwagi pójść do biskupa Majdańskiego, bo ja się za późno dowiedziałam, że on był więźniem Dachau. A tak mi nie wypadało, bo on już później chorował bardzo. Więc czy ja mogę się gdzieś dowiedzieć u państwa albo gdzieś zgłosić, jaką drogą dowiedzieć się, gdzie znaleźć, no, czy grób, czy no po prostu mojego ojca. O to mi chodzi.
Dziękujemy Pani Danuto. Mamy konkretne pytanie, konkretne też świadectwo.
Postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Z tego, co tutaj usłyszałam od Pani, to Pani ojciec zmarł już w maju. Jeżeli w maju wiemy, że pod koniec obóz oczywiście był wyzwolony 29 kwietnia 1945 roku, ale ponieważ tutaj była sytuacja wcześniej z pozostałych innych obozów, były tak zwane marsze śmierci i w obozie pod koniec wojny przebywało około 33 tysięcy więźniów. Warunki były koszmarne. Jeden z amerykańskich żołnierzy nawet był zdziwiony, bo garderoba nagle się ruszała, a ona była pełna wszy. I tam również była już nie epidemia, ale pandemia tyfusu. Dziennie potrafiło 100 do 170 więźniów umrzeć. I te osoby, które, bo obóz po trzech dniach jak gdyby takiej wolności, gdzie mogli wszyscy wychodzić na zewnątrz, nagle został przez amerykańskie wojsko, armia zamknięty, żeby ta epidemia nie rozprzestrzeniała się dalej. I bardzo wiele, jeszcze wielu więźniów, mimo już wolności, umierało w dalszym ciągu na tyfus. Około 7 tysięcy osób zostało wywiezionych na pobliski cmentarz Leitenberg. I tam są pochowani, ale niekoniecznie musimy znać nazwiska. Jest jeszcze cmentarz Waldfriedhof. Tam jest 5000 osób pochowanych już po wyzwoleniu. Głównie polscy robotnicy przymusowi, mniej więźniowie Dachau. I jest ten gaj pamięci. Ale gaj pamięci to jest 42 rok i 43. Natomiast jeżeli mogłabym zaproponować, nie wiem, czy pani składała w naszym instytucie takie zapytanie, podając dokładnie datę urodzenia, nazwisko, imię ojca i imiona rodziców. I wtedy my mamy w tej chwili dostęp do tak zwanej bazy Bad Arolsen i mamy całą dokumentację również poobozową. Szczególnie bardzo szczegółowa jest ta dokumentacja dotycząca obozu Dachau, z której ja zresztą w tej chwili korzystam i dzięki tej również bazie dowiadujemy się, co działo się dalej z więźniami Dachau, bo bardzo często listy dachałowe wywożonych na przykład do zagazowania wracały poprzez Monachium i byli te osoby rejestrowane w Dachau. Tutaj taka moja propozycja, jeżeli pani nigdy nie składała takiego zapytania do Instytutu, jest takie centrum udzielania informacji o ofiarach II wojny światowej. Ono się znajduje u nas w Warszawie, można również do oddziału w Szczecinie. I jeżeli nie ma dokumentów, to nie, ale proszę spróbować, może znajdzie, bo to bardzo cenne, to co powiedział w 1967 roku, nieżyjący już w tej chwili prymas Polski Stefan Wyszyński. Na spotkaniu w Lądzie z byłymi więźniami Dachau, księżmi, powiedział, że tutaj słowami Piusa XII, że przyjdzie taki czas, że prochy zamęczonych w obozach i więzieniach zaczniemy wydobywać i upamiętniać. I myślę, że ten czas jest, cały czas ten czas był, ale teraz jeszcze najwyższy czas.
Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy. Halo?
Halo?
Prosimy bardzo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja witam wielebnego ojca i szanownych gości. Przedstawiam się, Maria Teresa z Torunia. Pochodzę z Poznania. Jestem córką powstańca wielkopolskiego. Mój ojciec z listy elity poznańskiej 14 grudnia 1939 roku został zabrany najpierw do Fortu VII, potem do Dachau, a potem do Mauthausen-Gusen, gdzie został zamordowany, spalony w krematorium żywcem 19 czerwca 1940 roku. Zostało nas czworo dzieci, ja byłam najmłodsza. Mama była w stanie błogosławionym, dzieciątko się urodziło martwe. Przeżyło dwóch świadków, którzy później w Poznaniu w 1945 roku zeznawali w ZUS-ie, żebyśmy my z siostrą otrzymały tak zwany grosz sierocy, który wynosił wtedy 151 zł. Jestem w posiadaniu aktu zgonu z obozu koncentracyjnego z datą wystawioną, ze szczegółową, szczególnie podaną godziną 18:15, podpisaną, że mój ojciec przez komendanta obozu. Niosę ten ciężar i ten smutek całe życie. Halo?
Dziękujemy pani Mario za to wspomnienie i świadectwo. Pozdrawiamy serdecznie.
Jeśli można, ksiądz doktor, proszę bardzo. Widzimy, jak bardzo jest to temat potrzebny i ważny i aktualny. I to, co państwo tu obecni w studiu robią, czy pani doktor, czy pan redaktor, czy tu pan prezes i całe stowarzyszenie, to są rzeczy ważne. Ale do tych wszystkich działań trzeba by dodać na pewno, tych na poziomie państwa, tych na poziomie Instytutu Pamięci Narodowej, naszą działalność oświatową, edukacyjną, bo błogosławiony Michał Kozar powiedział słowa, że bardziej od przegranej militarnej boli upadek ducha. Te słowa były cytowane przez prezydenta Donalda Trumpa w jego przemówieniu w Polsce, kiedy tutaj przebywał u nas. I ten upadek ducha nie może nam tutaj zatarasować drogi do pozytywnego działania. Pan redaktor wspomniał o tej młodzieży. Mamy wiele przykładów młodych ludzi, którzy dzisiaj nie tylko noszą odzież patriotyczną, nie tylko mówią o historii, ale choćby w takiej parafii pod Płockiem Dobrzyków, podam przykład, Stowarzyszenie Pro Patria walczy, maluje mural poświęcony żołnierzom II wojny światowej. Prosta sprawa. I trzeba pewnie zrobić coś takiego, o czym mówiliśmy na tym sympozjum majowym w Działdowie, kalendarz patriotyczny. A więc podać może młodym ludziom w szkole, zaproponować przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przez nauczycieli historii, języka polskiego, katechetów, że są takie dni w roku, w których my się zbieramy, w których my upamiętniamy, czy to pamięć ofiar II wojny światowej, czy duchowieństwa, czy obozów koncentracyjnych, żeby te daty żyły wokół nas, żeby one były aktualne. I takie wychowanie, taka kultura pamięci, bo takie pojęcie się pojawia, czy pamięć historyczna, węższe pojęcie, są przed nami, są do zrobienia. Nie po to, żeby się chwalić, tutaj wspomnę moich nauczycieli szkoły podstawowej i mojego księdza proboszcza Andrzeja Skorutowskiego, który obchodzi w tym roku 50-lecie kapłaństwa, ale on w latach 90. wydobył pamięć o ofiarach XX wieku, żołnierzy, którzy są pochowani na cmentarzu w Szydłowie, i zaproponował, żeby ci żołnierze, czy to z roku 20 czy 39, byli patronami szkół. To są takie przykłady działań, które są na wyciągnięcie ręki, a których my możemy uczyć młodych tego, jak dbać o pamięć. I zakończę to wspomnieniem takiego obrazu, który pokazywałem na sympozjum w Działdowie, obrazu malarza Radzikowskiego. To jest wizerunek z połowy XIX wieku, ukazujący, jak matka Jana Sobieskiego i jego brata Marka pokazuje małym chłopcom grób Stanisława Żółkiewskiego, hetmana naszego wybitnego militarnego wodza. To pokazywanie grobów to jest właśnie dbanie o pamięć. My nie jesteśmy, nie mówimy o pamięci jako przeszłości, jako czymś smutnym, przykrym, ale mówimy o tej pamięci, pokazując groby, żeby młodym ludziom uświadomić, że źle prowadzona polityka historyczna, nie pamięć o przeszłości, prowadzi do takich właśnie sytuacji zapomnienia. I pewnie te ofiary XX wieku dzisiaj wołają też o to, żeby ich groby wydobyć. Choćby groby, znaleźć groby męczenników z obozu koncentracyjnego KL Soldau, arcybiskupa nowowiejskiego czy biskupa wetmańskiego. To było bestialskie w działalności nazistów, że odmówili ludziom grobu, że palili ich ciała po to, żeby zginęła o nich pamięć.
Przede wszystkim, żeby zapomnieć o duchownych, którzy byli... No, elitą, tak, w tamtych czasach, inteligencją, dzięki Kościołowi mieliśmy dużo, dużo dobrego.
Właśnie należy... a ich ideologiczni bliźniacy, komuniści, sowieccy robili podobnie. Przecież też chodziło o to, żeby wywieźć w nocy, zakopać. My mamy Dzień Pamięci o ofiarach niemieckich obozów, ale może warto jedno zdanie przypomnieć, że były liczne ofiary sowieckich obozów koncentracyjnych. Zawsze mnie bardzo boli, ojcze, kiedy...
To były pierwsze.
Kiedy, bo ksiądz, który mówił o tym kalendarzu historycznym, boli mnie bardzo, kiedy szkoły położone blisko dawnych obozów koncentracyjnych mają często ofiary tych obozów za patronów szkoły. Tak jest na przykład w szkole w Sztutowie. I dniem pamięci jest 9 maja. Dlaczego? Bo Sowieci wkroczyli do KL Stutthof. Mój Boże, wkroczyli tam żołnierze państwa, które takich Stutthofów, Auschwitzów to miało ze 100, a może nawet więcej. To nie może być Dzień Pamięci. Dniem pamięci w szkole ofiar KL Stutthof powinien być dzień największej zbrodni popełnionej na polskiej inteligencji w tym obozie w Wielki Piątek 1940 roku. Tu jest potrzebna jakaś refleksja, bo te dni pamięci związane z wkraczaniem Sowietów to jest relikt czasów komunistycznych. To była nie tyle polityka historyczna, co zwykła propaganda. Jeszcze jedno, myśmy się, Anno, księże doktorze, otarli kilka razy o Dachau w tej rozmowie. Byłoby z naszej strony wielkim niedopatrzeniem, gdyby nie padło tu jedno wielkie nazwisko. To jest druh
Wincenty Frelichowski.
Wielki harcerz i wielki kapłan Wincenty Frelichowski, czyli druh,
swoje upamiętnienie
druh Wicek.
W jednej
przypomnę
sal
tylko, że
Dachau
była, Anno, ta beatyfikacja całej grupy, ale Ojciec Święty beatyfikował drucha Wicka kilka dni wcześniej,
tak, w Toruniu.
A ponieważ jesteśmy w Toruniu, więc nie sposób go nie przypomnieć. Przepiękna postać i to także, księże doktorze, dotyczy tej edukacji młodzieży. Przecież to był człowiek, który był nauczycielem, harcerzem, był kapłanem. On jest autorem takiej słynnej wypowiedzi w pamiętniku. Ja to często cytuję. Społeczeństwa, które złożone byłyby z samych harcerzy, byłyby najszczęśliwszymi społeczeństwami tej ziemi. Jest w tym dużo prawdy. Szkoda, że nasze harcerstwo rozwija się, owszem, ale w sposób jakiś taki...
Jest patronem związanym.
Ale ja muszę dodać, przepraszam,
jest patronem wszystkich harcerzy, nie tylko tych ZHP,
ja miałam przyjemność być w Dachau, jak cała grupa harcerzy, skauci z całej Europy, z Anglii zjechali się i wiesz, i tam umieściliśmy uroczyście trzy lata temu, właśnie niewielki, ponieważ portret błogosławionego Wicka, jak potocznie go nazywamy, i jest upamiętnienie. Natomiast mnie, jako historykowi walczącemu o pamięć o tych wszystkich naszych, powiedzmy męczennikach, ale nie tylko, chciałabym, jest scenariusz o Frelichowskim, jest przygotowany, nawet rozmawiałam z panem Gołębiowskim, tym organizującym festiwal w Gdyni, on przymierza się do tego i myślimy o tym, żeby zrobić film. To by był wspaniały przykład dla młodzieży, skoro mówimy, że musi być przekaz również z naszej strony, musimy dbać o młodzież. Dlaczego jeszcze musimy podkreślać i przekazać młodzieży, dlaczego Niemcy tak bardzo nienawidzili Kościoła? Tak bardzo, jak to Himmler powiedział, Kościół jest najbardziej niebezpieczny ze wszystkich przeciwników Niemiec i ze wszystkich organizacji w Polsce. Tak samo inteligencja, to było zagrożenie, dlatego już w 1938 roku do Berlina szły listy tych Polaków, którzy po wkroczeniu Niemiec mieli być natychmiast uwięzieni, rozstrzelani lub wywiezieni do obozów. I to się dzieje w Wartegau na Pomorzu, gdzie 100 tysięcy osób było już na tych listach. Na tej liście znalazł się również mój dziadek, który brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, który był prezesem Związku Ziem Zachodnich. Szczęśliwie... To jest może, dlaczego szczęśliwie? Jak wiemy, w czasie zaborów również Niemcy tutaj sprowadzali się i wykupywali ziemię. Jego sąsiadem był Niemiec i to on ratował Polaków, ten Niemiec, wydając również, obsadzając w jednym z wiosek Polaka, który wydawał fałszywe kankarty. Tak samo bardzo bym chciała, żeby znalazł się ktoś...
postawić przecinek, nie powiem kropkę.
Musimy dodać i też podziękować
film o polskich duchownych powinien powstać.
Za to, co tutaj ojciec Tadeusz Rydzyk i cała wspólnota redemptorystów zrobiła dla pamięci II wojny światowej, co niedaleko stąd jest upamiętnione w świątyni.
Kaplica Pamięci.
Tak.
Dziękuję. Pewnie powiemy więcej o Kaplicy Pamięci również w części radiowej, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Moim gościom dziękujemy bardzo gorąco i przypomnę tylko temat. Polskie ofiary niemieckich obozów koncentracyjnych. Potrzeba pamięci. Do tematu wracamy o 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.